Wiedzieli to kozacy, więc wpadali we wściekłość i w odpowiedzi posyłali panu Zaglobie grad kul, jakby kto gruszki sypał. Ale pan Zagloba pilnował dobrze głowy zadarnią i krzyczał znowu. Chybiliście, pieskie dusze! A jam burłaja nie chybiło!
Sam tu! Na pojedynkę ze mną! Ha, ha, znacie mnie? No tu na chamy! Strzelajcie, póki macie folgę, bo na jesień będziecie tatarzęta w Krymie iskać albo groble na dnie przesypać. Ha, ha, ha. Bywajcie! Bywajcie! Grosz za głowę waszego chmiela! Ha, daj mu który ode mnie wpysk! Od Zagłoby! Słyszycie? A co, gnojki, mało to już waszego ścierwa na polu leży? Ha, zdechłymi psami was czuć. Kazala wam się zaraza klaniać. A do widel, do plugów lajdaki, do dumbosów. Wiśnie i sól pod wodę wozić. Nie nam tu wstręty czynić.
Natrząsali się też i kozacy z panów, których trzech na jeden suchar wypada. Pytali, czemu to czynszu i dziesięciny nie każą cni panowie poddanym wyplacać, ale przecie Zagloba bywał w sporach górą. I tak brzmiały te rozmowy, przerywane przekleństwami i dzikimi wybuchami śmiechu, po całych nocach wśród strzałów i większych lub mniejszych walk. Wyjeżdżał potem pan Janicki układać się z chanem, który mu znowu powtarzał, że wszyscy będą kęsim, aż zniecierpliwiony poseł odpowiedział. Już nam to dawno obiecujecie, a nic nam dotąd. Kto po nasze głowy przyjdzie, ten i swoją przyniesie. Wymagał chan, żeby książę Jeremi zjechał się z jego wezyrem w polu, ale była to prosta zdrada, którą wykryto i układy ostatecznie zostały zerwane. Przez cały ich czas zresztą nie było przestanku w walce. Wieczór szturmy, w dzień strzelania z armat, z organków, z samopalów i piszczeli, wypadanie z walów, szarpanina, mieszanie się chorągwi, szalone ataki jazdy, klęski i rozlew krwi coraz większy. Żołnierzy podtrzymywała jakaś dzika żądza walki, krwi i niebezpieczeństw. Szli do bitwy ze śpiewaniem jak na wesele. Tak się już zresztą wzwyczaili do huku i hałasów, że te oddziały, które komenderowano do spoczynku, spały wśród ognia i padających gęsto kul nieprzebudzonym snem. Żywności było coraz mniej, bo regimentarze nie opatrzyli dostatecznie obozu przed przybyciem księcia. Nastała wielka drożyzna, ale kto miał pieniądze i kupował gorzałkę lub chleb, ten dzielił się wesoło z innymi. Wszyscy zaś nie dbali o jutro, wiedząc, że jedna z dwóch rzeczy ich nie minie. Odsiecz ze strony królewskiej albo śmierć. Na obie byli równie gotowi, a najbardziej gotowi na bitwę. Niesłychanym w historii przykładem dziesiątki potykały się przeciw tysiącom z takim uporem, z taką zacieklością, że każdy szturm był nową klęską kozacką. Prócz tego nie było dnia, żeby po kilkakroć nie wypadali z obozu i nie napadali nieprzyjaciela w jego własnych szańcach. Wieczorami, gdy Chmielnicki myślał, że już znużenie powinno było obalić najwytrwalszych i cicho gotował szturmy, naraz wesołe śpiewy dolatywały jego uszu. Wtedy uderzał się dłonią po udach z wielkiego zdziwienia i naprawdę myślał, że Jeremi jest chyba czarownikiem możniejszym od tych wszystkich, którzy byli w kozackim taborze. Więc wściekał się, zrywał do boju i wylewał morza krwi, bo i to spostrzegł, że jego gwiazda przy gwieździe straszliwego kniazia blednąć zaczyna. W obozie kozackim śpiewano pieśnie o Jeremie lub cichym głosem opowiadano sobie o nim rzeczy, o których włosy wstawały na głowie molojcom. Mówiono, że czasem zjawia się nocą na okopie i rośnie w oczach, aż głową wyżej wież z baraskich sięga, że oczy ma wtedy jakby dwa miesiące, a miecz w jego ręku jest jako ta gwiazda złowroga, którą Bóg czasem ludziom na pochybel na niebo wysyła. Mówiono także, że gdy krzyknie, polegli w boju rycerze wstają z chrzęstem zbroi i szykują się wraz z żywymi w szeregi. Jeremi był na wszystkich ustach. Śpiewali o nim i Didi, lirnicy, rozmawiali starzy zaporożscy, i czerń ciemna, i Tatarzy. A w tych rozmowach, w tej nienawiści, w tym zabobonnym przestrachu, tkwiła jakby jakaś dzika miłość, którą ten lud stepowy ukochał swego krwawego niszczyciela. Tak jest. Chmielnicki bladł przy nim nie tylko w oczach chana i Tatarów, ale nawet w oczach własnego ludu. I widział, że musi Zbaraż zdobyć, albo urok jego rozwieje się jak pomroka przed zorzą poranną. Musi zdeptać tego lwa, albo sam zginie. Zaś lew nie tylko się bronił, ale każdego dnia sam wypadał, coraz straszliwszy z komyszy. Nie pomagały podstępy, zdrady, ani otwarta przemoc. Tymczasem czerń i kozacy poczynali szemrać. I im ciężko było siedzieć w dymie, ogniu, w gradzie kul, w trupim zapachu, na deszczu, upałach i w obliczu śmierci. Zresztą nie trudów bali się dzielni molojcy, nie niewywczasów, nie szturmów i ognia, i krwi, i śmierci. Oni bali się Jaremy. Wielu prostych rycerzy okryło się nieśmiertelną sławą w tym pamiętnym okopie zbaraskim. Lecz lutnia będzie sławiła w pierwszym rzędzie pana Longina Podbipięta, dla jego tak wielkich przewag, że chyba jego skromność mogła wejść z nimi w paragon. Noc była posępna, ciemna i wilgotna. Żołnierz, znużony czuwaniem u wałów, drzemał oparty na broni. Po nowych 10 dniach strzelaniny i szturmów pierwszy to raz nastała cisza i spokój. Z bliskich, bo zaledwie o 30 kroków stojących szańców kozackich, nie słychać było wywoływań, klątew i zwykłych halasów. Zdawało się, że nieprzyjaciel, chcąc znużyć, sam się znużył nareszcie. Gdzieniegdzie tylko błyszczało tam mdłe światełko ognia ukrywanego pod darnią. Z jednego miejsca dochodził słodki, przyciszony głos liry, na której grał jakiś kozak. Daleko w koszu tatarskim konie rżały, a na walach rozlegały się od czasu do czasu głosy straży. Chorągwie pancerne książęce były tej nocy na pieszej służbie w obozie, więc pan Skrzetuski, pan Podbipięta, mały rycerz i pan Zagloba na okopie, szepcąc ze sobą z cicha, w przerwach rozmowy wsłuchiwali się w szum deszczu padającego w fosę. Skrzetuski mówił: dziwnym jest ten spokój. Uszy tak przywykły do huku i halasu, że cisza w nich dzwoni. Aby się tylko jaka zdrada in hoc silencio nie ukrywała. Od czasu, jak jestem na pół racji, wszystko mi jedno, mruczał posępnie Zagłoba. Trzech rzeczy potrzebuje moja odwaga, a to jeść dobrze, pić dobrze i wyspać się. Najlepszy rzemień niesmarowany zeschnie i popęka. A cóż dopiero, jeżeli w dodatku moknie, jak konopie w wodzie? Deszcz nas moczy, a kozacy międlą. Jakże się z nas paździerze nie mają sypać? Mile kondycje. Bulka już florena kosztuje, a kwaterka gorzałki 5. Tej śmierdzącej wody pies by w gębę nie chciał wziąć, bo już i studnie trupem nasięknęły. I mnie się tak pić chce, jak i moim butom, które tak pyski pootwierały, jak ryby. Ale waścine buty i wodę piją, nie przebredzając, rzekł pan Wolodyjowski. A milczałbyś, panie Michale. Nie większyś od sikory. To się ziarnkiem prosa pożywisz, a z naparstka napijesz. Ale ja, Bogu dzięki, że nie jestem taki misterny i że mnie nie kura z piasku zadnią nogą wygrzebała, ale niewiasta urodziła. Dlatego potrzebuję jeść i pić jako człowiek, nie jak chrabąszcz. A żem od południa nic prócz śliny w gębie nie miał, dlatego mi twoje żarty nie w smak. Tu pan Zagloba zaczął sapać gniewnie, a pan Michał wziął się za bok i tak mówił. Mam ja tu na udzie manierzynę, co mi ją dziś kozakowi wydarł, ale kiedy mnie kura z piasku wygrzebała, to już myślę, że i gorzalka tak nikczemnej persony nie będzie waści smaczna. W twoje ręce, Janie, rzekł, zwracając się do Skrzetuskiego. Daj, bo zimno, rzekł Skrzetuski. Pij do pana Longino. Przechera z ciebie, panie Michale, rzekł Zagłoba, aleś chłop setny i to masz do siebie, że sam sobie odejmiesz, a drugiemu oddasz. Niechby się święciły te kury, co by takich żołnierzów jak ty z piasku wygrzebywały, ale ich na świecie podobno nie masz i nie o tobie myślałem. To weź, wać pan od pana podbi pięty, nie chcę cię krzywdzić, rzekł pan Michał. Co wać pan robisz? A zostawże i mnie! Wołał z przestrachem Zagloba, spoglądając na pijącego Litwina. Czego tak głowę zadzierasz? A bodaj ci tak już została. Za długie masz kiszki, niełatwo je nalejesz. Leje jak spruchniałą sosnę, żeby cię usiekli. Ledwiem co przychylił, rzekł pan Longinus, oddając manierkę. Pan Zagloba przechylił lepiej i wypił do reszty, po czym parsknął i tak mówił. Cała to pociecha, że jeżeli się kiedy skończy nasza mizeria, a Bóg pozwoli zdrowo wynieść głowy z tych terminów, to sobie we wszystkim wynagrodzimy. Już ci nam jakoweś chleby obmyślą. Ksiądz Żabkowski umie dobrze zjeść, ale go w kozi róg zapędzę. A co to za verba veritatis usłyszeliście dziś z księdzem Żabkowskim od Muchowieckiego? Pytał pan Michał. Cii, rzekł Skrzetuski. Ktoś tu się z Majdanu zbliża. Umilkli. Wtem jakaś ciemna postać stanęła koło nich i przyciszony głos spytał. A czuwacie? Czuwamy, mości książę, rzekł prostując się Skrzetuski. Pilno dawać baczność. Źle wróży ten spokój. I książę przeszedł dalej, patrząc, czy gdzie sen nie przemógł utrudzonych żołnierzy. Pan Longinus ręce złożył. Co to za wódz? Co to za wojownik? Mniej on od nas spoczywa, rzekł Skrzetuski. Tak całe wale sam co noc obchodzi, aż hen do drugiego stawu. Dajże mu Boże zdrowie. Amen. Nastało milczenie. Wszyscy wpatrywali się wytężonymi oczyma w ciemność, ale nic nie było widać. Szańce kozackie były spokojne. Ostatnie światła na nich pogasły. Można by ich zejść jak susłów we śnie, mruknął Wolodyjowski. Kto wie, odrzekł Skrzetuski.
Sen mnie tak morzy, mówił Zagłoba. Że aż mi oczy pod wierzch głowy uciekają, a spać nie wolno. Ciekawym, kiedy będzie wolno. Czy strzelają, czy nie strzelają, ty stój pod bronią i kiwaj się od fatygi jak Żyd na szabasie. Ach, psia służba. Sam nie wiem, co mnie tak rozbiera. Czy gorzałka, czy radna irytacja za ów impet, któreśmy niesłusznie obaj z księdzem Żabkowskim wytrzymać musieli. Jakże to było? Pytał pan Longinus. Zacząłeś, wać pan, mówić i nie skończyłeś. No to teraz opowiem. Może się jakoś ze snu wybijemy. Poszliśmy rano z księdzem Żabkowskim na zamek w tej myśli, żeby to co do przegryzienia znaleźć. Chodzimy, zaglądamy wszędzie. Nie ma nic, wracamy źli. Aż na podwórzu spotykamy ministra Kalwińskiego, któren kapitana Schönberga na śmierć gotował, tego, co go wczoraj postrzelili pod chorągwią pana Firlejową. Ja mu tedy mówię,
będziesz się tu szoldro wluczył i dysgusta Bogu czynił, jeszcze niebłogosławieństwo na nas ściągniesz. A on, widać, dufając w protekcję pana Bołskiego, rzecze: taka dobra nasza wiara, jak i wasza, albo i lepsza. Jak to powiedział, a żeśmy skamienieli ze zgrozy. Ale ja nic, myślę sobie, jest ksiądz Żabkowski, niechże będzie dysputa. A mój ksiądz Żabkowski aż parska i zaraz z argumentami. Zmacał go pod żebro, on zaś nic na tę pierwszą rację nie odrzekł, bo jak się wziął toczyć, tak aż się o ścianę oparł. Wtem nadszedł książę z księdzem Muchowieckim i na nas, że to halasy i swary wszczynamy, że to nie czas, nie miejsce i nie argumenta. Zmyli nam głowy jak rzakom. A bodaj czy słusznie, bo utinam sim falsus vates. Ale te ministry pana Fierleja ściągną jeszcze na nas jakie nieszczęście. A ówże kapitan Schenberg nie rewokował? Pytał pan Michał. A gdzie tam? Umarł w bezesności, jak i żył. Że też to ludzie wolą się i zbawienia wyrzec, jak swego uporu, westchnął pan Longinus. Bóg nas od przemocy i od czarów kozackich broni, mówił dalej Zagłoba, a oni go jeszcze obrażają. Czy waściom wiadomo, że wczoraj z tego tam od szańca klępkami nici na Majdan strzelano? Żołnierze powiadali, że zaraz w tym miejscu, gdzie klępki padły, ziemia jakoby trądem się pokryła. Wiadoma rzecz, że przy Chmielnickim czarni za rękodajnych służą, rzekł, żegnając się Litwin. Czarownicę sam widziałem, dodał Skrzetuski, i powiem waszmościom... Dalsze słowa przerwał pan Wolodyjowski, który ścisnął nagle ramię Skrzetuskiego i szepnął: cicho! Po czym skoczył nad sam brzeg okopu i słuchał pilnie. — Nic nie słyszę — rzekł Zagłoba. — Cii! — Deszcz zaglusza — odpowiedział Skrzytuski. Pan Michał począł kiwać ręką, aby mu nie przeszkadzano, i czas jeszcze jakiś słuchał pilno, na koniec zbliżył się do towarzyszów. — Idą — szepnął. — Daj znać księciu. Poszedł ku kwaterom Ostroroga, odszepnął Skrzetuski. My zaś pobierzemy ostrzec żołnierzy. I zaraz z miejsca puścili się wzdłuż okopu, zatrzymując się co chwila i szepcząc wszędzie po drodze czuwającym żołnierzom. Idą, idą. Słowa przeleciały jakoby cichą błyskawicą z ust do ust. Po kwadransie przyjechał książę, już na koniu, i wydał rozkaz oficerom. Ponieważ nieprzyjaciel chciał widocznie zaskoczyć obóz w śnie i nieczujności, więc książę polecił utrzymać go w błędzie. Żołnierze mieli się zachować jak najciszej i dopuścić szturmujących aż na same wały, po czym dopiero gdy wystrzał z działa da znak, uderzyć na nich niespodzianie.